Mimo że mamy już 22 stycznia, to chciałbym jeszcze nawiązać trochę do tego, że niedawno mieliśmy przełom roku. I przełom roku to zawsze jest moment, kiedy zaczynamy czy zastanawiamy się nad naszym życiem, nad upływającym czasem i nad tym w ogóle, co robimy w życiu. Słyszeliśmy podczas, nie pamiętam czy nowego roku, czy nie, to brat Piotr mówił o psalmie 121 bodajże, gdzie Bóg mówi o tym, że psalm 121, 5 wiersz. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. I to jest obietnica Boża, tak jak żeśmy słyszeli, dotycząca tego, że podobnie jak cień jest nierozerwalnie z nami związany, tak samo Bóg, Pan nas nie opuści, zawsze będzie z nami. Ale tak sobie pomyślałem, że cień jest zazwyczaj wtedy, kiedy jest jakieś światło. I ten cień wtedy pada i jest z nami. Ale kiedy wchodzimy w jakieś ciemne pomieszczenie, gdzie w ogóle nie ma światła, to wtedy tego cienia nie ma. I dobrze jest, jeśli się zastanawiamy właśnie nad naszymi drogami, czy aby nie wchodzimy czasem w takie miejsca, gdzie jest ciemno, gdzie po prostu jest miejsce, gdzie Bóg nie może być z nami z tego powodu, że to miejsce jest złe, że to miejsce jest grzeszne. I dobrze jest właśnie się też nad tym zastanawiać, aby zawsze być w takim stanie, aby Bóg mógł być z nami. I to mi przypomniało miejsce, które akurat psalm, który mówiła nasza córa Marta na Nowym Roku, i tam z psalmu 139, dwa ostatnie wiersze. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagładę, a prowadź mnie drogą odwieczną. To są bardzo piękne słowa, ale jeśli tak naprawdę im się przyjrzymy, to są słowa, które być może będą od nas wymagać czegoś bardzo wielkiego. Bo skoro mówimy, badaj mnie, Boże, i poznaj, doświadcz mnie. A więc Bóg nas może wprowadzić jakieś doświadczenie. A my czasami niechętnie porzucamy nasze dotychczasowe, być może wygodne życie, aby Bóg mógł coś zmienić. A czasami właśnie tak musi być. Bóg nas doświadcza, poznaje nasze myśli i wtedy prowadzi nas swoją drogą. Myślę, że właśnie ten przełom roku to jest taki czas podsumowań. Ponieważ Bóg ograniczył nas czasem, to wtedy właśnie się zastanawiamy. Upłynął kolejny rok, jesteśmy znowu trochę starsi. I to wiąże się z tym, że robimy jakiś bilans, robimy jakieś podsumowanie. Wydawać by się mogło, po co takie podsumowanie, ale każdy, kto coś miał wspólnego, czy w banku, czy w własnym biznesie, wie, że takie podsumowania na koniec roku trzeba zrobić. Trzeba zrobić jakiś bilans, czy finansowy, czy zawodowy, czy zobaczyć w ogóle, jak to wszystko działa. I myślę, że dobrze jest, jeśli człowiek wierzący również sobie zrobi takie podsumowanie. Kiedy myślałem o czasie, to tak przyszło mi na myśl, że tak naprawdę Słowo Boże, które jest pełnią, też zawiera początek i koniec czasu. Kiedy pomyślimy o początku, to otwórzmy pierwszą stronę Biblii, w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Pierwszy rozdział, 14 wiersz. Myślę, że to jest początek czasu, który Bóg nam dał. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. To jest znowu rzecz, która trochę wykracza poza nasze zrozumienie, bo my nie potrafimy zrozumieć, jak to może nie być czasu. Czas po prostu jest. A Bóg mówi, że stworzył to, ponieważ oddzielił i powstały dzień, noc. A w ostatniej księdze Biblii, w 22 rozdziale Księgi Objawienia, myślę, że tak ostrożnie możemy właśnie powiedzieć, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest coś, co pokazuje, że ten czas też się skończy. Piąty wiersz, 22 rozdziału. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Znowu wygląda na to, że światła słonecznego nie będzie trzeba, a więc cały ten system, który my oglądamy, układ słoneczny, który nam się wydaje taki stabilny, nie do ruszenia, Bóg to w jednej chwili zmieni. Ponieważ Bóg to stworzył i Bóg to w jednej chwili może zmienić. Dlatego to wszystko, co nas otacza, nawet ten czas, widać, że jest przemijające. Jedyne to, co żeśmy śpiewali, jedyne, co trwa wiecznie, to jest Bóg i Jego Słowo, czyli to, co Bóg powiedział. Otwórzmy na początek, ponieważ ja chciałbym dzisiaj bardziej tematem się zająć, a nie jednym miejscem, to otwórzmy na początek z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, z 4 rozdziału, 1 wiersz, 15 wiersz. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. I kiedy stajemy na przełomie roku, to przynajmniej ja sobie zadaję pytanie, o co w tym roku się troszczyłem? Albo inne tłumaczenia mówią, o to zabiegaj. Temu się poświęcaj, albo w tym trwaj. I kiedy zadamy sobie pytanie w minionym roku, do czego żeśmy dążyli, o co żeśmy zabiegali i czemu żeśmy się poświęcali? Czy były to sprawy Boże, czy były to sprawy związane z naszym ziemskim życiem? Znowu trzeba zachować proporcje oczywiście, bo nie jesteśmy powołani do tego, żeby wszystko teraz zostawiać i żyć tylko w jakiejś sferze duchowej. Żyjemy na ziemi, musimy się troszczyć o nasze rodziny i to wszystko ma swoje miejsce i Bóg to widzi i docenia. Ale w jakiej mierze przykładaliśmy się do rzeczy duchowych? O co żeśmy zabiegali tak naprawdę? Myślę, że to są pytania, które dobrze jest sobie postawić. Paweł tutaj zachęca Tymoteusza, tego młodego wierzącego, aby w tym trwał. I pisze, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. I to też jest zastanawiające, bo kiedyś wydawało mi się, że postępy mają być widoczne dla wszystkich. No to co, on ma chodzić i się chwalić, teraz ja zrobiłem takie postępy, wszyscy mnie tu chwalcie, bo ja jestem taki najlepszy. Nie. Myślę, że chodzi o to, że te postępy, czy ten ktoś chce, czy nie chce, to wszyscy będą widzieć. Dlatego, że te postępy, o których mówimy, to jest coś, co dotyczy nas samych. To nie jest związane z naszym ubiorem, chociaż to też widać, ale to po prostu zmienia nasze życie. Tok naszego myślenia, nasze postępowanie, nasze relacje z innymi, sposób zachowania się w stosunku do innych, to wszystko się zmienia. I co jeszcze jest tu w tym wierszu, myślę, bardzo ważne, jest to, że jest mowa o postępach. Postęp, jeśli postawimy coś po drugiej stronie, to druga strona to jest stagnacja albo brak postępu. Jak to jest teraz w naszym życiu, jeśli się zastanowimy? Myślę, że szczególnie ci, którzy już żyją z Bogiem od swojego nawrócenia jakiś dłuższy czas, właśnie są szczególnie zagrożeni takim niebezpieczeństwem, takiej stagnacji, inne słowo, no po prostu takiego braku postępu. Ponieważ z roku na rok wszystko to tak samo się odbywa. Z dnia na dzień wszystko tak samo się odbywa. Wszystko jest, osiągnąłem pewien etap, jestem dojrzałym chrześcijaninem, jest okej. Ale tutaj jest mowa o tym, żeby postępy Twoje były widoczne. A więc każdego, często mówimy, że Słowo Boże jest niewyczerpaną skarbnicą, że ciągle możemy też rosnąć do tego wymiaru, który pokazał nam Pan Jezus. A więc jest jakiś wzór, który jest niedościgniony, ale do którego mamy zmierzać. Więc nie jest tak, że osiągniemy jakiś stan już, jest okej, dobrze i nic więcej nie musimy robić. Nasze postępy mają być widoczne dla wszystkich. Z dnia na dzień, z roku na rok. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, co to tak naprawdę znaczy te postępy. Czy chodzi tu o poznanie Słowa Bożego? O to, żeby zgłębiać te najgłębsze tajemnice, które Słowo Boże nam umożliwia i podaje? Myślę, że nie do końca. Myślę, że poznanie Słowa Bożego jest tylko środkiem na drodze naszej wiary. Dlatego, że żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym, to po prostu musimy je poznawać. Ale tak naprawdę to, czego Pan Jezus chce, to sam wyraził w Ewangelii Marka. Otwórzmy Ewangelię Marka, 8 rozdział. Zresztą w wielu innych miejscach też. Ósmy rozdział, 34 wiersz. A przywoławszy lud wraz z uczniami swymi, rzekł im, jeśli ktoś Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Kiedy przyszedł do Pana Jezusa ten bogaty młodzieniec, to jest 10 rozdział, i on jak gdyby być może nawet przechwalał się w ten sposób, że wszystkie przykazania wypełniał, to Pan Jezus mu odpowiada, 21 wiersz 10 rozdziału Ewangelii Marka. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A więc myślę, że ten postęp, o którym Słowo Boże nam mówi, to jest właśnie postęp w naśladowaniu naszego Pana. To jest postęp, aby w naszym życiu takie cechy, które były w Panu Jezusie, były coraz bardziej widoczne. Tam żeśmy czytali: niech się zaprze samego siebie. Jeśli ktoś jest dumny, albo ktoś, kto ma problem z przebaczaniem czegoś, to podaję tylko jako przykład, to właśnie to jest zaparcie samego siebie, że on przebacza. Jeśli ktoś jest człowiekiem, który łatwo unosi się gniewem, to jeśli popatrzymy na Pana Jezusa, to w jaki sposób on się zachowywał, kiedy miał powody i mógłby bez problemu się pogniewać na coś. Pan Jezus nigdy tak nie robił. Już chociażby w tym przypadku, w tym 21 wierszu, mamy: Pan Jezus spojrzał nań z miłością. Widział w tym człowieku, że być może jest w nim pycha, być może jest w nim coś, co nie do końca wszystko jeszcze pasuje do Bożych wzorców, albo nie jest idealne. Ale Pan Jezus popatrzył na niego z miłością. I myślę, że to jest właśnie klucz do wszystkiego. Aby patrzeć na innych, patrzeć na siebie przede wszystkim, ale na wszystko inne, co nas otacza, właśnie tak jak Pan Jezus. Patrzeć z miłością. Ale jedna uwaga, ponieważ jeśli mówimy o postępie, to zakładamy, że postępujemy w czymś naprzód. Ale jeśli nie ma początku, jeśli nie ma tego momentu, kiedy w ogóle zaczęliśmy żyć, to nie może być mowy o postępie. Jeśli ktoś się na nowo nie narodził, jeśli ktoś nie przyjął Pana Jezusa, nie przyjął Jego ofiary, nie przyjął Jego osoby jako swoje własne, to nie może robić postępów. Ponieważ postęp się od czegoś zaczyna, od jakiegoś momentu. A więc jeśli ktoś tu dzisiaj jest też taki, który jeszcze nie pojednał się z Bogiem, jeśli nie zaczął jeszcze swojej drogi, nie zaczął tego postępu, to kolejny raz, być może kolejny raz ktoś to słyszy, dajmy się zachęcić, aby oddać swoje życie Bogu. Aby się z Bogiem pojednać i rozpocząć tą wędrówkę, którą chyba, jak każdy powie, jest czymś niezwykłym i z czymś, co z niczym tego nie można porównać na tym świecie. Chciałbym podać taki przykład. Czytałem w jednym z kalendarzy. Był taki człowiek, który nazywał się Gerhard Hamm i on działał na Syberii. Tam są specyficzne warunki, ale na jego spotkania, które on zwoływał, na jego kazania czy ewangelizacje, przychodziło tysiące ludzi. I podczas takiego jednego spotkania, gdzie było 10 tysięcy ludzi, podeszła do niego kobieta, która była w bardzo dużej depresji, zdesperowana, płacząca, i prosiła go, żeby zajął się i modlił się do Boga za jej córką. W Rosji, jak wiem, jest bieda i tam bardzo często są takie przypadki. Ta córka była alkoholiczką, źle żyła z mężem, mąż ją bił i nie potrafiła też od tego męża odejść. To był taki bardzo beznadziejny przypadek. I ten ewangelista powiedział: naturalnie, że Bóg może się tą osobą zająć i może ją uzdrowić, może ją wyciągnąć z tego, co ją trzyma. Ale przede wszystkim zastanów się, czy ty sama, prosząc mnie o to, czy idziesz za Bogiem, czy ty jesteś pojednana z Bogiem. I ta kobieta odeszła zasmucona taką odpowiedzią, ale za parę dni, kiedy znowu było takie spotkanie, przyszła i powiedziała mu: ty miałeś rację. Ja już teraz też modlę się za moją córką, ponieważ się sama na nowo narodziłam, ponieważ oddałam swoje życie Panu Jezusowi. I to jest ten początek. I to jest to, że ona teraz nie przychodziła jako zrozpaczona osoba, tylko osoba pełna wiary, że Bóg może również uleczyć i wyciągnąć z tego beznadziejnego położenia, z ludzkiego punktu widzenia, z tej sytuacji. A więc właśnie, żeby był postęp, żebyśmy mieli możliwość w ogóle do Boga się modlić, musi być ten początek, musi być nowo nawrócenie. Kiedy wrócimy do tego nowego roku, to możemy się zastanowić, co Bóg chce, abyśmy w tym nowym roku robili. Czego Bóg oczekuje od nas, żebyśmy w pełni wykorzystali tak naprawdę ten potencjał, który Bóg każdemu z nas dał. Nie ma osoby, której Bóg dał nowe życie i powiedział, no tobie to wystarczy, ty się nawróciłeś na nowo, to jest okej. Bóg z nas uczynił swoje dzieci, ale też chce, abyśmy teraz Jemu służyli. I każdemu do tej służby dał jakiś potencjał. Może to się objawiać w różny sposób, ale jeśli ktoś jeszcze nie odnalazł takiego potencjału w sobie, nie odnalazł tej drogi, którą Bóg dla niego przygotował, to myślę, że kolejny przełom roku, czy kolejny okres, który się rozpoczyna, w którym odliczamy czas, jest dobrym momentem, żeby się nad tym zastanowić. Ktoś powiedział, że kto nie idzie do przodu, ten tak naprawdę się cofa. A więc zastanówmy się, czy czasem w tym minionym roku nie cofnęliśmy się. Czy czasem nie tylko, że nie zrobiliśmy postępu, ale gdzieś żeśmy się w tym wszystkim nie pogubili. Myślę, że to jest kluczowe w życiu każdego z nas osobiście, ponieważ to rzutuje i na zbór, na Kościół jako całość, ale i na świadectwo, jakie Pan Jezus chciałby w nas mieć. Świadectwo właśnie Jego życia. Chciałbym na podstawie jednego fragmentu z listu do Filipian, też bardzo znany fragment, z listu do Filipian, list do Filipian, może od 12 wiersza, trzeci rozdział. Trzeci rozdział od 12 wiersza. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wypisałem sobie takie cztery punkty, które chciałbym przedstawić jako punkty, które pomogą być może nam właśnie w czynieniu takiego postępu, w zmienianiu naszego życia na tyle, aby właśnie ten postęp był możliwy. I pierwszy ten punkt, który sobie wynotowałem, to jest: nie skupiaj się na twoich problemach, lecz na twym celu. Kiedy jesteśmy zajęci sami sobą, to wtedy jest kłopot. Dlatego, że zaczynamy roztrząsać to wszystko, co nas dotyczy, zaczynamy być może się nad sobą rozczulać, rozpamiętywać wszystko to, co ktoś nam powiedział, coś nam zrobił, może nie tak się ułożył, jak żeśmy myśleli, ale to do niczego nie prowadzi. Jeśli skupimy się na celu, którym jest sam Bóg, jeśli popatrzymy wyżej, jak gdyby ponad to, co nas otacza, wtedy będziemy szczęśliwi. W 12 wierszu Paweł pisze: dążę do tego, aby pochwycić, druga połowa, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. To jest całe sedno i motywacja właśnie tego, dlaczego tak chcemy robić. No bo ktoś zapyta, no to w zasadzie po co my mamy robić ten postęp? Ano dlatego właśnie, że Pan Jezus jako pierwszy nas pochwycił. Pan Jezus nas do siebie pociągnął, On pierwszy nam okazał słowo miłość. Słowo Boże mówi, że Bóg, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, tak bardzo nas umiłował, że posłał swojego Syna do nas. Kiedy jeszcze w ogóle nie zasługiwaliśmy na to i w ogóle nadal nie zasługujemy na to, żeby Bóg się nami zajmował. A Bóg jednak nas pochwycił. Jeśli Pan Jezus, ponieważ, tak jak Paweł mówi, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa, to ja teraz też dążę do tego, aby pochwycić, aby robić postępy, aby się zmieniać, aby być coraz bardziej podobny do Pana Jezusa. To jest chyba największe dążenie każdego wierzącego, aby właśnie w taki sposób postępować. Jeśli nie odnaleźliśmy jeszcze w naszym życiu celu, to trzeba go szukać. Trzeba go szukać. Ja nie mówię, żeby nie być źle zrozumiany o jakimś wybitnym celu, że teraz każdy z nas musi sobie poszukać, na której misji, w którym kraju będzie służył. Te cele zazwyczaj, które Bóg nam wyznacza, te pierwsze, to są bardzo blisko i one są bardzo przyziemne. Być może jest to coś w naszej rodzinie. Być może to jest coś z naszymi sąsiadami. Być może coś sobie odkryjemy, gdzie Bóg nas będzie prowadził. A później być może gdzieś pojedziemy na misję. Czasami postęp wymaga, abyśmy pozostawili za sobą też pewne rzeczy. Pozostawili to, co być może nas w jakiś sposób zatrzymuje i blokuje. I tu chciałbym podać pewien przykład, który może niektórzy lepiej, niektórzy gorzej zrozumieją. Więc tak, była rodzina, która kupiła sobie łódkę. Kupiła sobie łódkę tą wymarzoną, wymarzyli sobie jakąś łódkę, pewnie motorową. Wzięli tą łódkę, kupili w końcu, spuścili na wodę, ucieszeni, wsiedli wszyscy do tej łodzi, no, odpalili i płyną. I płyną, ale po pewnym czasie się zorientowali, że coś tak płyną słabo, nie tak jak sobie myśleli. Kupili jakiś mocny silnik, nie znam się na tym, ale kupili sobie lepszy silnik, chcieliby szybciej płynąć, a tu się nie da. Poszukali, czy nie ma jakiegoś błędu gdzieś tam w silniku, w końcu przybili do jakiejś przystani, zawołali fachowców. Fachowcy przyszli, sprawdzili silnik, sprawdzili śrubę, co tam jeszcze się sprawdza. No i stwierdzają, wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. No i w końcu jeden wpadł na pomysł, żeby sprawdzić łódkę od dna, od dołu. I kiedy wskoczył do wody, chwilę tam pobył, jak się wynurzał, to się krztusił ze śmiechu. Okazało się, że oni zapomnieli odpiąć od tej łódki przyczepę. Do wodowania takich łódek, to Olek najlepiej wie, do wodowania takich łódek jest przyczepa potrzebna, która ciągnie się za samochodem, ale kiedy się zwoduje, to tą łódkę się z tej przyczepy zrzuca. A ci ludzie po prostu ją zestawili. I o ile użytecznym jest to, żeby ta łódka miała tą przyczepę, kiedy ciągnie się ją drogą normalnie, bo to inaczej by się nie dało, to kiedy spuszcza się ją na wodę, no to to jest bez sensu i dlatego to ich właśnie blokowało. I czasami w naszym życiu właśnie też tak jest, że ciągniemy coś za sobą, co na naszym etapie życia, na tym etapie życia, który jesteśmy, już nam przeszkadza, a nie jest pomocą. Być może do pewnego momentu było to właściwe, było dobre, ale przychodzą takie chwile, kiedy musimy coś zostawić, żeby osiągnąć coś innego. Gdyby oni tej przyczepy nie odpięli, to dalej by pływali tak powoli po tym jeziorze. A kiedy ją odpięli, to wtedy mogli płynąć tak, jakby chcieli. I myślę, że to jest taki właśnie dobry przykład na to, że musimy pewne rzeczy za sobą zostawić. Nie przywiązywać się do tego, co już być może osiągnęliśmy, ale zostawić to za sobą. Jest takie jedno miejsce, które właśnie mówi o takim obciążeniu, które czasami nas przytrzymuje. Myślę o 12 rozdziale Listu do Hebrajczyków. 12 rozdział Listu do Hebrajczyków, pierwszy wiersz. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech. Do biegania, kto biega, to wie, że każdy ciężar opóźnia bieganie i utrudnia bieganie. Ale my mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech. Ciężar to jedno, grzech to już w ogóle. Być może jest coś w naszym życiu, co blokuje nasz postęp, a jest nim grzech. Musimy też przypatrywać się naszemu życiu, badać własne postępowanie, czy czasem nie ma tam czegoś takiego. Co nas blokuje, to już w ogóle nie pozwoli nam się bardziej rozwijać. Ale jest mowa o ciężarach. Pan Jezus zachęca w tym wspaniałym wierszu z Ewangelii Mateusza wszystkich: pójdźcie do mnie spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Złóż na Pana swój ciężar. To jest właśnie miejsce, gdzie możemy to wszystko zostawić. Przynieść do Pana Jezusa. Pan Jezus chce, żebyśmy Mu to oddawali. A my często tragamy nasze jakieś problemy, ciężary na plecach i ciężko nam z tym. I nie jest łatwo. Ja wiem, że to też są słowa, które być może łatwo i szybko się wypowiada. Bo nie jest łatwo jakieś problemy, czy kłopoty, czy przeżycia, czy doświadczenia, które się ma w życiu, od tak odciąć się od tego i nie ma. Niektórzy noszą je bardzo długo, ale myślę, że możemy z wiarą uchwycić się Słowa Bożego, które nas do tego zachęca i które mówi, że wtedy będzie nam lżej, jeśli to złożymy na Pana. Więc to jest kierunek, który powinien nam pozwolić nadal biec. Drugi punkt, który sobie wynotowałem, to jest: skupiaj się na dnie dzisiejszym i jutrzejszym, a nie na wczorajszym. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Bóg nas prowadzi w taki cudowny sposób, że Bóg nam daje zwycięstwa, że możemy żyć, chociażby to w naszym wolnym kraju, to są błogosławieństwa. Ale nie możemy ciągle oglądać się do tyłu i patrzeć na być może nasze dokonania, które kiedyś tam osiągnęliśmy. Jeśli będziemy tylko się cieszyć tym, tak jakby w szkole uczeń cieszył się, że w poprzedniej klasie miał dobre świadectwo, a w tej klasie, no w zeszłym miałem dobre, no to w tej to już luzik. To nie o to chodzi, abyśmy ciągle patrzyli wstecz i myśleli o tym, czego żeśmy już dokonali. Paweł tutaj w 13 wierszu tego trzeciego rozdziału listu do Filipian, jeśli wrócimy do tego miejsca, pisze w drugiej połowie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. W jakim sensie Paweł zapominał o tym, co było za nim? Myślę, że jeśli przypomnimy sobie postać Pawła, który był przecież bardzo wykształconym człowiekiem, należał na ówczesne czasy właśnie do elity jakiejś i gdyby jemu cały czas w głowie gdzieś to dzwoniło, że no ja jestem ten faryzeusz z faryzeuszy, ja jestem ten, który jestem wykształcony i biegły we wszystkim, to na pewno nie mógłby być takim narzędziem, jakim Bóg go uczynił. Na pewno jego postępy nie mogłyby być takie, jakich dokonywał. Dlatego on pisze, zapominając o tym, co za mną. On nie zapominał o dobroci Bożej, o tym, że Bóg go zbawił, tylko zapominał o tym, kim on jest, kim mógłby się tytułować, kim mógłby, za kogo mógłby się uważać. A więc uważajmy na to, żeby nasze dokonania, których żeśmy już mieli wcześniej, nie blokowały naszego postępu. Dalej myślę, że warto jest zwrócić uwagę, żeby dążyć do postępu, ale nie dążyć do perfekcji. Jeśli ktoś jest perfekcjonistą, to zazwyczaj ma dużo problemów w życiu normalnym już, ponieważ wszystko chce, żeby było idealnie. I myślę, że podobnie jest w życiu duchowym. Jeśli ktoś jest perfekcjonistą, to ciągle jest z siebie niezadowolony, ponieważ ciągle mu się wydaje, że w niedostatecznej mierze wypełnia to, co Słowo Boże mówi. Ale również jest niezadowolony z wszystkich innych, którzy go otaczają, bo oni również nie są doskonali. Oni nie są perfekcyjni. I to może być coś, co powoduje, że nie możemy dalej się rozwijać. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że my nie mamy dążyć do tego, aby być takimi jak Pan Jezus. Jak najbardziej. To jest właśnie ten postęp. Ale nie możemy ciągle myśleć o tym właśnie w kategoriach takiej perfekcji, że my to musi być takie idealne, to musi być takie, jak ja sobie to wymyśliłem. Czy musi być nawet takie, jak Słowo Boże mówi. Nie wszyscy jesteśmy w stanie zrozumieć i w stanie wykonywać Słowo Boże w jednakowy sposób. Do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, do pewnych rzeczy trzeba przeżyć, doświadczyć z Bogiem, aby wtedy dopiero ze szczerego serca móc je wypełniać. Nie mówię o nakazach, ale mówię o własnym wewnętrznym przekonaniu, że należy tak postępować, ponieważ Bóg tak chce. A więc strzeżmy się takiego nastawienia właśnie perfekcyjnego, żebyśmy nie byli tacy perfekcyjni. Paweł tutaj też pisze w 12 wierszu, sam o sobie pisze, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Dalej w 13, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. A więc on nie był takim, że myślał, że no ja teraz Paweł, to już to mam. Ja już nie potrzebuję. Nie, on zawsze wiedział, że coś jest przed nim, że coś jest jakiś moment, że on musi jeszcze coś w swoim życiu zmienić, że może jeszcze działać lepiej, bardziej dla Pana. To jest dążenie, które powinno też być w naszych sercach. I ostatni punkt to jest staraj się zadowolić Chrystusa, a nie tłumy. Chodzi mi o to, że nie, żeby nie liczyć się z naszymi współbraćmi i siostrami, ale chodzi mi o to, żeby wpływ, który nas otacza, świata, szczególnie dzisiaj, naszych sąsiadów, naszych kolegów w szkole, naszych kolegów w pracy, nie był wpływem, który nas przytłacza i powoduje, że chcemy postępować tak jak oni, żeby nie być wytykani palcami. Bo tak to jest, jeśli my stajemy po stronie prawdy, jeśli stajemy po stronie Chrystusa, to często jest tak, że ludzie nas wytykają palcami, ponieważ On jest inny. On nie chodzi z nami, On nie chodzi na religię chociażby. I to może powodować, że jesteśmy też w jakiś sposób zahamowani, w jakiś sposób przygnębieni. Paweł, kiedy pisał wcześniej, nie czytaliśmy tego fragmentu, bo to nie jest przedmiotem, ale od 7 wiersza Paweł pokazuje, że wszystko, co było przeszkodą do tego, aby naśladować Pana Jezusa, aby iść za Nim, uznał za śmieci. W 10 wierszu pisze, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. To było celem Pawła. On nie patrzył na tych ludzi, którzy Go otaczają i tych Żydów, którzy chociażby mogli powiedzieć, no to On był przecież z nami, On prześladował tego Chrystusa, a On teraz Mu służy. To coś z Pawłem jest nie tak. Ja myślę, że jeśli my ludziom przedkładamy prawdę, jeśli postępujemy zgodnie z tym, to ludzie też tak mogą mówić. I to też nie jest wcale proste, aby temu wszystkiemu się oprzeć. Jeśli ktoś jest w klasie, powiem w szkole, jest sam tylko, a reszta wszyscy są inni, a właściwie ci normalni, a my niby ci inni, to wtedy na pewno jest trudno powiedzieć i trwać mocno przy tym, co Słowo Boże mówi. To nie jest łatwe. Ale możemy być tego pewni, że tak jak mówiliśmy na początku, jeśli idziemy w świetle Słowa Bożego, to ten cień jest z nami. To Bóg jest z nami i Bóg nas nie opuści. A tak jak czytamy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? I jeśli popatrzymy na to wszystko z takiej perspektywy, to wtedy będzie dużo łatwiej. Wtedy dużo łatwiej będzie powiedzieć w pewnych sytuacjach, nie, ja tam nie pójdę, bo być może mój cień tam nie będzie mógł iść. Nie, ja to nie będę robił tak jak wy, bo to jest niewłaściwe, to jest grzeszne. To są może takie proste rzeczy, ale ja myślę, że od takich prostych rzeczy wszystko się zaczyna. Jeśli nie ma tych prostych rzeczy, nie będzie trudnych i wielkich rzeczy. Myślę, że w Nowym Testamencie właśnie koncepcja sama poznania to nie jest tylko poznanie Słowa Bożego, ale jest to taka bardzo zażyła, wręcz intymna zażyłość z Panem Jezusem, z osobą, która nas zbawiła, która dla nas poświęciła wszystko. Jeśli będziemy blisko Niego, jeśli będziemy chociażby w sposób być może taki niedoskonały mówić Panu, Panie, pokaż mi coś, co chcesz, żebym ja czynił, Bóg to na pewno uzna. Jeśli Bóg widzi nasze serca, które są szczere przed Nim, to na pewno się przyzna do tego. W taki czy inny sposób, nawet jeśli nasza prośba będzie nieodpowiednia, bo i tak się zdarza, że prosimy o coś, co nie jest dla nas dobre, to Bóg to i tak wszystko jest w stanie zmienić i zmieni to na coś, co wyjdzie ku naszemu dobru. Jeszcze jedna rzecz, być może będzie trzeba pozostawić te nasze poznanie zeszłoroczne, które żeśmy coś poznali, coś zobaczyli i wydawało nam się, że to jest jedyne fundamentalne, niewzruszone. Być może to trzeba będzie zostawić za nami. Być może będzie pewne cechy, właśnie tak żeśmy mówili, naszego charakteru zmienić. Przypomniał mi się taki przykład, który niedawno słyszałem kiedyś w ośrodku Radość pod Warszawą, że niektórzy znają, był zjazd takich, jakby to powiedzieć, przełożonych kościołów wszystkich, takich protestanckich, biskupów i była tam też pewna osoba, która tłumaczyła, ponieważ to było międzynarodowe. To jest autentyczna historia. I ta osoba też pracowała w teatrze. I podczas tego tłumaczenia dowiedziała się, że zaraz musi przejechać na drugą stronę Warszawy, ale zabrakło tam, oświetlenie się popsuło. I ktoś załatwił zastępcze i przywieziono jej do tego ośrodka w Radości. Ale oświetlenie, jak wszyscy pewnie kojarzą, żeby się oświecić scenę, to nie są takie latarki, tylko to są potężne lampy. I ona na koniec tego spotkania tych wszystkich biskupów zapytała ich, czy któryś z nich mógłby jej pomóc przewieźć to na drugą stronę Warszawy, załadować do samochodu, bo to ciężkie i tak dalej. No i zapadła cisza. Każdy się gdzieś tam rozszedł, to byli przełożeni, to byli biskupi, to byli najważniejsze osoby w kościele. Aż nagle gdzieś tam z tyłu podszedł jakiś mały wzrostem brat i powiedział, okej, ja cię zawiozę, ja ci to załaduję, ja ci to wszystko zrobię. I ktoś, kto to odpowiadał, mówi, że niesamowite wrażenie zrobił na nim właśnie ten człowiek. Dlatego, że jako biskup i pastor, to on powiedział, że użyłby dwóch palców. Powiedziałby, ty idź to tam załaduj, a ty idź to tam zawieź. Bo tak, byłby przecież przełożony. Ale ten człowiek sam zakasał rękawy i wziął się do roboty. Myślę, że właśnie pewne cechy naszego charakteru, nasza duma, chociażby w takim przypadku, może być wielką właśnie przeszkodą, żebyśmy nie byli prawdziwymi naśladowcami Pana Jezusa. A więc postawmy sobie cel w nowym roku. Być może dla każdego z nas będzie to inny cel. Może każdy będzie musiał sobie wyznaczyć coś innego. Czy trzeba coś zmienić w życiu, w moim i twoim życiu? W moim na pewno. Czy trzeba coś odrzucić, pozostawić, aby w pełni iść i wzrastać za ten wymiar, który nam Pan Jezus zostawił? To, że On jest niedościgniony, że jest doskonały, nie powinno nas zniechęcać. Dlatego, że Bóg zna też nasze serca i wie, czy po prostu chcemy za Nim iść. Nie zawsze to się da, nie zawsze okoliczności czy życie nam to umożliwiają, ale Bóg, który patrzy do naszych serc, patrzy też do naszych, widzi to, czy to jest po prostu szczere. Czy my naprawdę chcemy, czy mówimy tak, no bo wszyscy tak powinni robić, to ja też. Szczerość przed Bogiem jest czymś niesamowitym. Nasz cel, który sobie stawiamy, to oprócz takich celów, że chciałbym rozwinąć moją firmę, to jeszcze jest cel, który jest przede wszystkim w tym 20 wierszu 3 rozdziału czytamy, że nasza ojczyzna jest w niebie. Skoro nasza ojczyzna jest w niebie, czyli my jesteśmy powołani tam właśnie do nieba, to nasz cel niech będzie też związany z tym niebem. Niech dotyczy właśnie tych niebieskich rzeczy, bo ponieważ z nieba oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa. Być może ten rok, który nam Bóg jeszcze daruje, może cały, może nie, będzie ostatnim, gdzie możemy właśnie coś zrobić, gdzie możemy coś zmienić. A więc chciejmy coś takiego zrobić. Czasami ludziom się wydaje, że posiadają już szczęście w pełni. Ktoś powie, jestem zadowolony z mojego życia, jestem zadowolony może z mojego zboru, to jest okej, okay, jakieś tam drobne rzeczy są, ale po co to w ogóle ruszać, po co to zmieniać? Czytam akurat Księgę Daniela i chciałbym z niej jeden fragment też przeczytać, który mnie bardzo zdziwił. Z 4 rozdziału. Z 4 rozdziału Księgi Daniela. To jest sen Nebukadnezara. I tam Daniel przepowiada Nebukadnezarowi, że władza tego człowieka zostanie mu odjęta, że popadnie w pewnego rodzaju obłęd, stanie się jak zwierzę. I na koniec temu człowiekowi mówi radę. 24 wiersz. Kiedy już Daniel wszystko wyjaśnił temu królowi, jak to się będzie działo, mówi mu tak. Dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Wtedy, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. I kiedy tak pomyślałem o tym, to tutaj przecież Daniel, ten wygnaniec, zwraca się do najpotężniejszego człowieka w tym czasie na ziemi, o którym jest napisane, że on był królem królów, który miał wszystko, dosłownie wszystko do swojej dyspozycji w tamtym czasie. A on mu mówi, twoje wtedy szczęście może będzie trwałe. Ktoś by tak popatrzył z ludzkiego punktu widzenia, przecież jemu nic nie brakowało. On był szczęśliwy. Nie był szczęśliwy. Nie mógł być szczęśliwy, skoro nie znał Boga. Nie mógł być szczęśliwy, skoro w jego duszy nie było pokoju z Bogiem. To jest niesamowite, jak Daniel w prosty sposób w jednym zdaniu mu przedstawia, że mógłby uniknąć tego wszystkiego. Jak wiemy, w następnym fragmencie o tym czytamy, że w jednej chwili na skutek prawdopodobnie obłędu, który Bóg zesłał na tego króla, został wypędzony spośród ludzi, spośród swojego królestwa. Z tego króla królów nagle stał się nikim, stał się podobny do zwierzęcia. To jest rodzaj obłędu, psychiatrzy to znają, jakiś taki upodabnianie się do zwierząt. Ale tak to właśnie się stało z tym najpotężniejszym człowiekiem. I dopiero wtedy, po upływie wielu dni, on poznał, że to Bóg ma moc nad wszystkim, nad tymi królami, nad królestwami, nad wszystkim na tej ziemi. I wtedy mógł dopiero, nie wiem, czy do końca możemy tak powiedzieć, zobaczyć te trwałe szczęście. I myślę, że tak właśnie jest też z tym naszym postępem. Jeśli wbrew pozorom będziemy do tego przykładać naszą pracę, nasze serca, wszystko to, co Bóg nam dał, wtedy dopiero będziemy szczęśliwi. W żadnym innym przypadku nie będziemy szczęśliwi. Ciągle będziemy niezadowoleni, ciągle będziemy widzieć jakieś braki, coś będzie Nie tak. Ale jeśli oddamy się całym sobą Bogu, być może będzie nas to kosztować pracę, czas, być może nas to będzie kosztować, że będziemy mniej zarabiać. Może nasza firma się nie rozwinie. Ale jakie to ma znaczenie w porównaniu z tym trwałym szczęściem? Jakie to ma znaczenie w porównaniu z tym, że za chwilę przyjdzie nas Pan i nas zabierze? Myślę, że wtedy dopiero tak naprawdę zdamy sobie sprawę z tego, jak wiele sytuacji, jak wiele rzeczy i możliwości zaprzepaściliśmy w naszym życiu. Jeszcze jeden tylko fragment, kiedy myślałem o tym, się tak zastanawiałem, bo każdy z nas może ma dobre chęci, może na początku roku przez ten miesiąc, dwa, no stara się coś zrobić. Być może gdzieś tam jakieś chęci są, ale potem nagle wszystko upada. I co, jeśli nam się to ciągle nie udaje? Otwórzmy drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 4:16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nas człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Dlaczego nie upadamy na duchu? Dlatego, że Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest naszym cieniem. On jest przy nas. To jest jedyna motywacja. Jeśli patrzymy na siebie, no to my zawodzimy. Chciałbym zrobić coś, a nagle się okazuje, przychodzi ten moment, nie mam siły, nie potrafię. Jestem taki beznadziejny. Ale jednak Bóg jest z nami. My możemy zawieść. Bóg nie zawiedzie nas nigdy. I myślę, że z taką myślą, że nasz Bóg jest z nami, nasz Bóg nam błogosławi, Bóg nas nie zawiedzie. Postawmy sobie cel. Chciejmy się rozwijać. Chciejmy robić postępy tak, żeby były widoczne dla wszystkich. Żeby wszyscy mogli się z tego cieszyć. Nie dlatego, żeby wszyscy widzieli i mówili, no, ten to jest ktoś. Nie. Żeby z tego korzystali. Właśnie postęp chrześcijanina jest taki, że wszyscy inni mogą korzystać z tego postępu. Ponieważ jeśli okazujemy drugiemu miłość, to drugi z tego korzysta. To jest coś, co nas wspólnie powinno łączyć i budować, ponieważ jest nas niewielu. Patrząc szerzej na świat, na ludzi, jest nas niewielu. I dlatego też nawzajem powinniśmy siebie budować, nawzajem sobie okazywać miłość i pamiętać o tym właśnie, że Bóg nas nigdy nie zawiedzie. I w Nim, przede wszystkim Nim, na Nim budować ten nasz cel i Jemu powierzać nasze postępy i wszystko to, co w naszym życiu może nas spotkać.